Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy Piotr i Jan wchodzili do świątyni na modlitwę o godzinie 9, wnoszono właśnie pewnego człowieka, chromego od urodzenia. Kładziono go codziennie przy bramie świątyni, zwanej Piękną, aby wstępujących do świątyni prosił o jałmużnę. Ten, zobaczywszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił ich o jałmużnę. Lecz Piotr wraz z Janem, przypatrzywszy mu się, powiedzieli: spójrz na nas. A on patrzył na nich, oczekując od nich jałmużny. Piotr powiedział: nie mam srebra ani złota, ale to, co mam, to ci daję. W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. Natychmiast też odzyskał władzę w nogach i stopach. Zerwał się i stanął na nogach, skacząc i wielbiąc Boga. A cały lud zobaczył go chodzącego i chwalącego Boga. I rozpoznawali w nim tego człowieka, który siadał przy pięknej bramie świątyni, aby żebrać. I ogarnęło ich zdumienie i zachwyt z powodu tego, co go spotkało.
Będziemy w kolejne dni czytać ciąg dalszy tego znaku, który zmartwychwstały Jezus, obecny w apostołach, uczynił w Jerozolimie. I okaże się dalej, że Piotr, podając rękę temu kalesze, podnosząc go, podniósł 5000 mężczyzn, ponieważ ten człowiek trzymał się apostołów, wskazywał na nich. Piotr poczuł się zobowiązany do tego, żeby wyjaśnić: to nie ja, to nie ja, to nie my. Przywróciliśmy władzę w nogach i był zmuszony do wielkiego przemówienia, które będziemy czytać. Efekt tego przemówienia: 5000 mężczyzn, oczywiście przepraszamy wszystkie panie, bo takie to były czasy, że pycha mężczyzn chciała unicestwiać jakoś duchowo kobiety, ale okazuje się, że kobiety i kiedyś, i teraz przerastają w miłości do Jezusa mężczyzn. Do czego zmierzam? Otóż w najbliższą niedzielę będziemy czytać w Niedzielę Miłosierdzia na końcu tej Ewangelii tak i wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Tylko 7 znaków Jan opisał, które uczynił Jezus, ale znaki wskazywały poza siebie na kogoś. I po dziś dzień tych 7 znaków wskazuje, że ten, który wtedy czynił cuda, się nie zmienił, jest ten sam. Tylko w nas, kapłanach, być może coś się zmieniło, że nie czynimy takich znaków. Były to znaki, które nie wymagały wiary, ale rodziły wiarę w Jezusa Chrystusa, wywały entuzjazm. I tutaj Jezus dotyka słabości Kościoła dzisiaj. Nam została wiedza, książki. Chcesz wierzyć? Masz książkę, przeczytaj. Jest wiedza. Wiedza rozwija się, ale zanikła moc Chrystusa zmartwychwstałego w Kościele. Tego Jezus nie chciał. Dzieje apostolskie to nie jest tylko informacja historyczna. To jest pewien model zostawiony w Piśmie Świętym, jaki Kościół był przewidziany przez Jezusa Chrystusa. To jest model, to jest wzór. Jezus zmartwychwstały chciałby stale dokonywać znaków dla ludzi, którzy nie mają wiary, ale żeby te znaki rodziły wiarę i spontanicznie reakcja kapłanów, tych, którzy dokonują tych znaków, to Jezus żyje i działa. Później będziemy czytać w Ewangelii Jana o tym, że te znaki, które Jezus czynił, chciał zostawić w Kościele, znaki uzdrowienia fizycznego, naszych czasach to jest odnawiane przez msze święte o uzdrowienia. W dalszym ciągu w Ewangelii Jana będziemy czytać przed tajemnicą Pięćdziesiątnicy, że tak na dobrą sprawę to Jezus ze wspólnot chciał czynić znak innych ludzi, że oni są inni. Mają inne myślenie niż ludzie na tym świecie, inny świat wartości, że w tym świecie, w którym inni ledwo zipią, ci ludzie czują się zadowoleni, szczęśliwi. Znak narodzenia duchowego, że w nich już jest życie, inne życie, że nie ma i wnętrzu śmierci. Ewangelia Jana ma dwa zakończenia i bibliści niezbyt fortunnie główkują na ten temat i to pominę, ale pierwsze zakończenie, o którym będziemy czytać i mówić w związku z najbliższą niedzielą, niedzielą miłosierdzia, Jan opisał 7 znaków, które wskazują na to, kim chce być dzisiaj Jezus Chrystus zmartwychwstały w Kościele. I drugie zakończenie będzie mówiło o świadectwie, że Jezus się wywiązał z obietnic, które Bóg Ojciec poczynił w Starym Testamencie. Świadectwie, żeby zrodzić świadków. I te znaki są potrzebne, żeby z nas zrodzić świadków, że jest życie, że Bóg chce żyć człowieku i to takim, jakim jest, tylko to jest kwestia, jak zobaczymy na przykładzie apostołów, między tym okresem zmartwychwstania a pięćdziesiątnicy, że żeby być świadkiem, trzeba przejść drogę oczyszczenia, oświecenia i zjednoczenia. Czyli apostołowie, i to już będziemy dość ostro o tym powiemy w najbliższą niedzielę, droga oczyszczenia Jezus apostołów odsyła do Galilei, ale po potężnej katechezie, którą dał w ten dzień, w którym o świcie zmartwychwstał, a późno wieczorem dał zgromadzonym apostołom. Późno wieczorem rozpoczęły się ich rekolekcje. Odsyła je do Galilei i oni schodzą na dół. Zaczyna się oczyszczenie, kim Bóg jest, jaki jest Mesjasz obiecany w Piśmie Świętym i komu powinni służyć, jak służyć. Że to Jezus, oni się staną w końcu niczym, by Jezus zmartwychwstały w nich stał się wszystkim. Już do Piotra, którego cień padający będzie ozdrowiony, nic się nie przyklei. O, jaki ja niezwykły. Już się nic nie przyklei. Droga oczyszczenia, oświecenia na dole, a na dole jest krzyż przeniknięty zmartwychwstaniem. Kim jest człowiek? Ile w nim jest śmierci duchowej? Kim jest Chrystus zmartwychwstały? Że On dopiero wyprowadza nas, może rozpitających fizycznie, z duchowej śmierci, obecnia się i następuje droga zjednoczenia, czyli prowadzenia droga do góry. To będzie taki model, według którego będziemy też my wędrować przed tajemnicą Pięćdziesiątnicy. Drugi dzień świąt, jeśli tak można powiedzieć, nie ma drugiego dnia świąt, tylko poniedziałek zmartwychwstania. Tam mówiłem, że Jezus odsyła apostołów do Galilei, do punktu zero. To nie tylko apostołów Jezus odsyła do Galilei, do punktu zero. Jeżeli jest rok liturgiczny i znowu przechodzimy cały cykl historii zbawienia, to trzeba na to popatrzeć, że nas też już w Adwencie Jezus odsyła do punktu zero. Do punktu zero, żebyśmy przeżywali na nowo i oczyszczenie, i oświecenie, i zjednoczenie. Czyli wędrujemy do Boga po spirali. Niby do góry stale co roku się wznosimy, niby do góry, ale jest to koło zejścia, zjednoczenia, bo tak trudno jest nam służyć tej miłości z krzyża. Co gdyby nam Pan Jezus dał poznać, to byśmy się niezbyt ciekawie poczuli. Ile w nas jeszcze trzeba oczyścić, a cóż dopiero w Polakach, którzy są dumni, że są najbardziej wierzącym narodem w Europie. Ile w nas jeszcze jest pogaństwa. Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali, rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak, że go nie rozpoznali. On zaś ich zapytał, cóż to za rozmowę prowadzicie ze sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział mu, ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich, cóż takiego? Odpowiedzieli mu, co się stało z Jezusem z Nazaretu, który był prorokiem potężnym w czynie i w słowie wobec Boga i całego ludu. Jak arcykapłani, nasi przywódcy, wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że właśnie on miał wyzwolić Izraela. Teraz zaś po tym wszystkim dziś już jest trzeci dzień, jak to się stało. Co więcej, niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano w grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiadały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, że on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zostali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. A on rzekł do nich, o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał cierpieć tego, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak przybyli do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc, zostań z nami, gdyż macie go wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. A gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im. Wtedy oczy ich otworzyły się i poznali, lecz on znikł im z oczu. I mówili nawzajem do siebie, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie wrócili, wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zostali zebranych 11 i innych z nimi, którzy im oznajmili. Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiedzieli, co ich spotkało w drodze i jak go rozpoznali przy łamaniu chleba. Ciąg dalszy tego wydarzenia będzie jutro. Natomiast chciałem zwrócić waszą uwagę na to, że gdybyście tak z ciekawości zajrzeli do końcówek czterech Ewangelii, to okazuje się, że każdy z ewangelistów co innego mówi o zmartwychwstaniu. Inaczej mówi o zmartwychwstaniu. I to nas może wprawić w zakłopotanie. Który z nich mówi prawdę? Jak to naprawdę było z tym zmartwychwstaniem? Otóż te różnice rodzą się stąd, te różnice biorą się stąd, że każdy z ewangelistów interesuje się zmartwychwstaniem, ale pod kątem misji swej Ewangelii. Każda z Ewangelii miała do spełnienia inną misję. Inaczej mówiąc, dotykała świata innych wartości, dotykała w człowieku innej choroby w rodzinie ludzkiej. I tak Gdybyśmy zajrzeli do Ewangelii Mateusza, która jest adresowana do narodu wybranego, do potomstwa Abrahama, do Żydów, to byśmy zauważyli, że Żydzi powiedzieli tak: jesteś Mesjaszem, Bogiem, to albo będziesz taki, jakiego my sobie życzymy, albo w ogóle cię nie masz. I tacy ludzie żyją po dziś dzień. Albo będziesz takim Bogiem, jakim ja cię chcę mieć, spełniać moje życzenia, oczekiwania, albo się pogniewam na ciebie. I nie będę w ogóle się tobą w życiu zajmował, nie dam ci mego życia, jakoś sobie radę dam. Pogniewam się. Ja oczywiście spotykam takich ludzi, ale tak naprawdę mówiąc, to każdy z nas jest po cichu gdzieś tam głęboko kuszony. Albo będziesz takim, jakim ja chcę cię mieć, albo wybacz, wezmę cię na dystans. No, nie będę niewierzącym. Będę deptał do kościoła, zaliczał, ale żeby tak wejść w przyjaźń głęboką, powierzyć ci swoje życie, oddać tobie, żeby ze mnie uczynił świadka, no, nie bardzo na to zasługujesz. Czyli Żydzi żyją w każdym z nas. To chce powiedzieć Ewangelia Mateusza. I ci, którzy chodzą do kościoła od czasu do czasu, podpierają ściany, filary, kiedy to się skończy, to właśnie Żydzi. Bo Jezus mało ich interesuje. Chcą jakoś tam zaliczyć po śmierci życie w Bogu. Więc Mateusz chce powiedzieć, że to się nazywa tak, że wierzący nie przeszli z religii do wiary. Co innego jest religia, co innego jest wiara. Religia to jest w gruncie rzeczy, wszyscy żyjący na tym świecie są wierzący, nawet jeżeli wierzą, że Boga nie ma, że ten świat sam jakoś taki mądry i rozumny się stworzył. Ale biorąc różne religie świata, ja ci Boże coś daję, ja cię o coś proszę i ty to spełnij. I Bóg to realizuje tam, gdzie nie szedł do ludzi jako Bóg jedynie mądry, który przychodząc do ludzi, do wnętrza człowieka przynosi plan. Ja cię stworzyłem w określonym celu. Przynosi plan, zamysł. I wiara się rodzi wtedy, kiedy człowiek przychodzi z religii do wiary, wtedy, kiedy w postawie dziecka zawierza, oddaje się i za wszystko go wielbi. Czy dobre, czy złe. Czy czuje w tym miłość, czy nie czuje w tym miłość. Mówi: Boże, ja cię kocham w tym, co dopuszczasz. No i to jest dopiero wiara. Przychodzi Marek. Marek będzie referował, mówiąc o zmartwychwstaniu, jak duch ciemności przesłonił w apostołach światło. Nie wierzą. Babskie gadania w stosunku do tych kobiet, które otrzymały już radę zmartwychwstania na początku. Duch ciemności. I Łukasz, którego relacje o zmartwychwstaniu dziś czytamy, Łukasz miał powiedzieć światu, że idziecie w pozorne bogactwo, interesując się nadmiernie bogactwem tego świata. Jest to pozorne posiadanie. Bogactwo przynosi Chrystus zmartwychwstały, bogactwo miłości z krzyża, miłosierdzia, przebaczenia. No i kto przyjmuje Chrystusa zmartwychwstałego, jemu daje swoje życie, ma bogactwo, jaki żaden milioner nie ma. Bogactwo. I Jan poprzez swoje Ewangelię, Jan, który ma w herbie orła w locie, chciałby to piskle tego człowieka wziąć i porwać do góry i mówi: jeżeli będziesz tak wysoko, jak Bóg cię chce mieć, przez skrzydła ksiąg natchnionych, zrozumiesz sens i wartość historii, którą Bóg ci prowadzi, którą Bóg ci daje. I wcześniej czy później będziesz olśniony historią swego życia, historią świętą, historią zbawienia. To tak No, chociażby tutaj, żeby już to zilustrować konkretnie, no Łazarz z siostrami. W pewnym momencie Chrystus tak ich dramat, cierpienie wysoko, wysoko, wysoko podniósł, im pokazał, że powiedzieli, no najpiękniejsza strona naszego życia to jest choroba, śmierć i wyprowadzenie z grobu Łazarza. To jest ogromny skarb, wielkie dobro. I teraz już wracamy do tego fragmentu, który czytałem o uczniach Jezusa Chrystusa, dwóch uczniach, 72. Powołanie 72 uczniów w Ewangelii Łukasza oznacza powołanie wszystkich narodów, ponieważ w Księdze Rodzaju, w tak zwanej tablicy narodów, były 72 narody. Był to znak, że moje zbawienie jest dla wszystkich narodów, o których mówi Księga Rodzaju. Uciekali z Jerozolimy, czmychnęli, bo inni się dekowali, żeby ich tam nie odkryto, chowali. Oj, im się udało, im się udało. I tak byli szczęśliwi i tak ich niosło, tak? Takie mieli na pewno dobre tempo z Jerozolimy do Emaus. Uciekali martwi, martwi, duchowo martwi. No ale po drodze Jezus się do nich dołączył, dał im światło na to wszystko, co się wydarzyło, że to jest wszystko według Bożego scenariusza, ksiąg. No i poznali, dał się poznać przy łamaniu chleba. Wracali żywi, uciekali martwi, wracali żywi. I oni są, tych dwóch jest na początku wielkiej procesji przez 2000 lat. Wielkiej procesji, którzy uciekają od krzyża, ponieważ krzyż ich ani życia, ani Boga, który miłował człowieka do końca, nie był prześwietlony zmartwychwstaniem, przeniknięty zmartwychwstaniem. Uciekają, rezygnują, oddalają się. Początek procesji, wielkiej procesji, zachód już sobie uciekł. Chcę przez to powiedzieć, że my, mówiąc o zmartwychwstaniu, przeżywającymce zmartwychwstania, tak niektórzy niestety na tym etapie i kapłani uważają, zmartwychwstanie kojarzą z ciałem, ze śmiercią. A to wcale nie o to chodzi. Jezus pokazuje na przykładzie tych apostołów, tych uczniów swoich, że chodzi o śmierć o wiele głębszą, bardziej tragiczną, która jest w człowieku, a nazywa się grzechem pierworodnym. Że człowiek w głębinach swego wnętrza jest martwy, jest sam, przeżywa, że jest sam. I w Piśmie Świętym obserwujemy różne rodzaje śmierci. Elity Izraela, które odtrąciły Jezusa, chciały go unicestwić, były w najgłębszej śmierci duchowej. Śmierci niektórzy na poziomie już demona, tak jak Judasz. Taki rodzaj śmierci już w nich był. Nic ich nie przekonywało. Nie chcieli dać się przekonać. Śmierć w elitach Izraela. Śmierć w apostołach. W apostołach też była śmierć. Rozpacz. Wszystko się skończyło. Mimo, że 3 lata byli przygotowani do tego wydarzenia. Tak głęboko śmierć grzechu pierworodnego przenikała sferę myśli i woli w apostołach. I śmierć w chrześcijanach dzisiaj. Według Apokalipsy śmierć to jest potępienie wieczne. Już teraz można w sobie nosić potępienie wieczne. Jeżeli sobie udaremnię krzyż i zmartwychwstanie, jeżeli sobie udaremnię świat, dzieło Jezusa Chrystusa, to jest śmierć. Bo ta śmierć fizyczna przez Jezusa jest z premedytacją nazywana snem. Jezus przez 3 dni był pogrążony w śnie. Na to będziemy zwracać uwagę, na te 2 rodzaje śmierci. Jako że dziś chrześcijanie, jeżeli tłumnie przyjeżdżają luksusowymi samochodami do Świętej Lipki, a jest co oglądać, tak? Te karoce, cztery kółka, bo Chrystus zmartwychwstał, cieszmy się, wprawdzie umrzemy, ale nie kojarzą tego, że w tych samochodach luksusowych tyle, ile osób, tyle, bardzo często tyle śmierci. I dalej. Myśmy się spodziewali. No właśnie, to jest ta śmierć. Jak Jezus mówi o wychodzeniu ze śmierci w tej dzisiejszej Ewangelii? Jezus mówi, że przez z tej śmierci będę was chciał wyprowadzać na dwóch etapach. Jeden etap to liturgia słowa w czasie drogi do Emaus. Wyjaśnią. I wreszcie sposób specjalny tym, którzy się otwierają na słowo, do nich będę przychodził z życiem w ich wnętrze na Eucharystii, przy łamaniu chleba. Będę i chodzi o to, żeby zostawiali coś ze śmierci, a nieśli w sobie już życie. Jest to ostrzeżenie, poczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, że może być kult martwy. W świątyni jerozolimskiej był kult martwy, w synagogach był kult martwy, że w księgach świętych jest złożone życie. I dziś najważniejsza to jest msza święta, zamówić mszę świętą, być na mszy świętej. A Jezus mówi, to jest tylko jedna noga, na jednej nodze daleko nie zajdziesz, korzystając tylko z sakramentów świętych. To jest tylko jedna noga. Są, ja dałem dwie nogi. Światło dla umysłu i woli, pokarm w słowie i pokarm w religii. Wtedy, kiedy jak się rozpoznać, czy jestem żywy, czy martwy, to się trzeba zapytać, jaki jest rodzaj mego cierpienia. Jaki jest rodzaj mego cierpienia? Czy moje cierpienie jest cierpieniem Maryi, Marii Magdaleny? No Maria Magdalena się, o tym wczoraj mówiliśmy, zagubiła się w ostatniej fazie i weszła w niepotrzebne cierpienie. Czy moje cierpienie jest cierpieniem z Jezusem, uzbawieniem świata, czy jest cierpieniem, które wypływa z tej wewnętrznej śmierci? Jedno i to samo wydarzenie, nieoświetlone księgami świętymi, kiedy idą, uciekają do Emaus i wtedy, kiedy Jezus im daje światło wewnętrzne, już bez lęku wracają do Jerozolimy. Tak bardzo my, kapłani, krzywdzimy lud Boży, jeżeli tylko odprawiamy mszę świętą, ignorując konsumowanie ksiąg świętych. I jeżeli by się, gdybyśmy poznali, poznamy w epoce Ducha Świętego Apokalipsę, to zobaczymy, jak bardzo i kapłani siebie i lud krzywdzili, i lud się krzywdzi, jeżeli nie pragnie zjadać ksiąg świętych. Z pewnym opóźnieniem przyszedłem do was, ponieważ przyszło mi na myśl, żeby posprawdzać coś tutaj. Na to Jezus rzekł do nich, o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Nierozumni. Pooglądałem te komentarze. Jest to bardzo tak wygładzone, bo jest tłumaczenie już współczesne też bezmyślni, o bezmyślni. Natomiast ja najbardziej wierzę w tłumaczenie ojca Wójka, który mówi o głupi i leniwego serca. O głupi i leniwego serca. Ile w was głupoty, jeżeli nie znacie ksiąg? Ile lenistwa. Czyli Pismo Święte jest po to, by przywracać nam rozum. Ale trzeba pokonać lenistwo. A lenistwo w tym względzie jest potężne, o czym ja najlepiej wiem. Powołany do tego, żeby samemu zrozumieć i wyjaśniać Pismo Święte. Uciekając z Jerozolimy, cierpieli apostołowie, oni są reprezentantami wszystkich, którzy cierpią. Ponieważ źródłem tego cierpienia jest duch ciemności, nieznajomości ksiąg świętych. Jezus stale dołącza do tych, którzy przychodzą, idą w Jego kierunku i próbuje. Amen.